Dzięki, Witku. Śpiewaliśmy przed chwilą o radości, o miłości, o wolności, żebyśmy mieli pełne życie, żeby to było nasze doświadczenie. Jestem ciekaw, czy to jest Twoje doświadczenie dzisiaj, w tym tygodniu, czy odczuwasz to, przychodząc dzisiaj rano do naszej wspólnoty. Cieszę się, że możemy jeszcze raz spojrzeć na list do Kolosan i żeby zobaczyć obraz życia ucznia Chrystusa i zobaczyć, na ile to jest nasze doświadczenie, na ile to, co śpiewaliśmy, jest prawdziwe w naszym życiu. Mam nadzieję, że będziemy się zastanowić nad tym teraz. Będziemy przy trzecim rozdziale, więc Krzysiek ładnie przeczyta nam, mam nadzieję, te fragmenty, ale czekamy na Szymka czy na kogoś, kto by włączył, tak? Czy chyba, że to działa bez Twojej pomocy, nie wiem. O, już jest, super, dzięki Szymku. Więc dotychczas macie pewnie w internecie te pierwsze dwa rozdziały, które rozważaliśmy już, więc jak nie byliście i chcecie zobaczyć kontekst tego rozdziału trzeciego, to zachęcam, żebyście posłuchali i żebyście czytali sobie w domu spokojnie, czy tak się rzeczy mają. Ale w wielkim skrócie może podsumuję to, co do dzisiaj mieliśmy w tym liście. Paweł pisze to, pisze do Kolosej, to jest Kolosej, i tu mieliśmy Kolosej jako miasto tam daleko, 120 kilometrów, 190 kilometrów od Efezy, dzisiejszej Turcji, więc można to odwiedzać, ruiny jeszcze do dzisiaj. To było wspólnotę, kościół, który prawdopodobnie Paweł sam nie odwiedził, ale słyszał o nich i pisze ten list, mając ich na sercu. I on pisze im w pierwszym i w drugim rozdziale, że mają wszystko, co potrzebują w Chrystusie, że całe pełni jest w Chrystusie. I on opisuje w tym drugim rozdziale szczególnie, kim jest Chrystus, pierwszy, drugi rozdział, kim jest Chrystus i co Jezus zrobił dla nas. Nie będę powtarzać tego wszystkiego, ale między innymi to, że Jezus, przez Jezusa zmartwychwstaliśmy, że przez Jezusa już nasz dług, nasze potępienie jest skreślone. Już jesteśmy ożywieni duchowo w Chrystusie. Więc wielkie rzeczy, rozważaliśmy to w drugim rozdziale, to pięknie to się czyta. Natomiast on też równolegle z takim bardzo fantastycznym opisem naszego dziedzictwa w Chrystusie, on również opisuje, że ludzie ich prowadzą w błąd, że oni odchodzą od tej wspaniałej, dobrej nowiny do innych form religijności. To Kościół. Pamiętajmy cały czas, że to jest Kościół. On pisze do wiernych w Chrystusie, do świętych. On nie pisze gdzieś tam do narodu w Kolosej, tylko pisze do Kościoła. To miało miejsce w nich, że oni odeszli do pustej filozofii, do egoistycznych form religijnych, chcąc podobać się Bogu, chcąc osiągnąć coś w życiu, chcąc czuć się dobrze. To oni sięgnęli po inne sposoby życia religijnego. I on opisuje pod koniec tego rozdziału, w drugiej części drugiego rozdziału, to co ostatnio omówiliśmy, co najmniej trzy sposoby, na które oni szukali swego. Wierzący w Chrystusie, wierni, święci. Raz, to budowali sobie legalistyczne formy, więc zaczęli żyć według pewnych reguł, które oni sami tworzyli. Żeby dobrze się czuć, bo coś tam zrobili dla Boga. Czytałem Biblię. Byłem dzisiaj na nabożeństwie. Modliłem się dzisiaj. Jestem ochrzczony, jestem członkiem. Mamy w dzisiejszych czasach ten sam problem z legalizmem. Nie będę tego powtarzał. I drugi wątek, druga ścieżka dla nich to było doświadczenie mistyczne. Więc znowu coś, co jest egocentryczne, subiektywne, co powoduje, że dobrze się czuję, ważne się czuję. Mogę nawet podbudować swoją dumę, bo miałem takie przeżycie z Bogiem. Mam spektakularne dary, których inni nie mają. Mam takie doświadczenie, że inni tylko mogą o tym marzyć. Więc trochę, no super jest. Jestem. I trzeci wątek, trzeci kierunek, który znowu wierzący, wierny, święci w Chrystusie poszli, to jest kierunek ascetycyzm. Czyli tu bije ciało, dyscyplinuje siebie. Znowu, żeby coś osiągnąć, żeby zdobyć pewne cele, które mam. Zabraniali, jak czytamy w Tymoteuszu, małżeństwo w takich czasach. Narzucali celibat, zabraniali jedzenie, pewnych jedzenia. Ćwiczyli się fizycznie. Może zdobyli wielkie medale i cele. I znowu to miało jakiś pozór duchowej wartości. Ale on pisze w tym drugim rozdziale pod koniec, że to są złudne. To nie mają znaczenia i nie mają wartości takie egocentryczne podejście do życia z Bogiem. Jak w wielu listach Pawłowych, Paweł zaczyna od teologicznego podłoża w pierwszych dwóch rozdziałach i potem pod koniec drugiej części listu on dochodzi do praktycznej części. Co z tego wynika? Skoro znamy Boga takiego i znamy Jego wartości, Jego zasady, skoro tak jest, jak powinniśmy żyć? I trzeci rozdział właśnie zaczyna ten wątek. Jak w tym świetle Chrystusa, w którym mamy całe pełni, Chrystus, który nas uwolnił, zwiedzenia, które krążą wokół nas, jak powinniśmy żyć? Przeczytajmy sobie po kolei ten rozdział. Nie zrobię całego rozdziału, bo jest pełno różnych wątków ważnych, ale zrobimy ile potrafimy. Krzysiu, pierwsze parę wersetów poproszę.
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Nie wiem jak wy, ale czasami w moim życiu zaczynam dzień z Biblią. A czasami zaczynam dzień z tego, że czytam w internecie, co się dzieje na świecie. I jeżeli wybieram tą drugą opcję, to wtedy czytam o tragedii w Indonezji, czytam o tym, że jakiś tam piłkarz jest osądzony o gwałt, czytam, że jakaś gwiazda zostawił żonę, czytam o skandalach, o mass mediach, które próbują nakręcić lud, czytam o braku sprawiedliwości, czytam o tym, że biedni cierpią z powodu bogatych i władzy. To jest dosyć depresyjny ten świat, nie? Ten obraz świata. I można w pierwszych 10 minutach pewnego dnia można o tym wszystkim czytać. I potem już mamy nastawienie, nastrój na ten dzień. I potem rozmawiamy z ludźmi i oni nam powtarzają ze swojego podwórka, jakie mają choroby, jakie krzywdy im wyrządzone ostatnio. Plotkujemy razem na temat innych ludzi. Czujemy się może trochę lepiej, bo plotkujemy, wiemy, że jesteśmy lepsi. I tak żyjemy. Życie trochę depresyjne, pełen obaw, trochę złości w sobie mamy, zarzuty wobec różnych, brak przebaczenia wobec ludzi, którzy nas krzywdzili. No nie wiem jak wy, ale to mnie kusi, taki życie. Czasami to jest moje doświadczenie. I on zaczyna tu te pierwsze słowa, żeby mieć głowę w niebieskich sprawach, żeby postawić kierunek myślenia w tym kierunku. żeby mieć swój umysł tam, gdzie Bóg ma swój umysł, żeby skupić się na tym, na czym Bóg się skupi, żeby o to nam chodziło. I w historii chrześcijaństwa, no to jedni to bardzo dosłownie tłumaczyli, zrozumieli, że budowali sobie wielkie klasztory w niedostępnych skalach, w górach, no i się zamknęli w tych klasztorach przez całe życie. Nie mieli nic do czynienia z tym brudnym światem, nie wiedzieli o tych tragediach, o tych huraganach, o tych wulkanach, o tych gwałtach i morderstwach. To oni żyli tam dla Boga w tym klasztorze. No, wydaje mi się, że to jest pewna próba zastosowanie tego, żeby mieć tam umysł, tam w niebieskich sprawach. Natomiast wydaje mi się, że może nie o to Bogu do końca chodziło i Pawłowi też. Jeżeli Bóg jest w kontroli, jeżeli się zastanawiamy nad tym, co to jest, żeby mieć umysł nastawiony na niebieskie sprawy. Jeżeli Bóg jest w kontroli, jeżeli Bóg jest suwerenny, Bóg nie tracił suwerenności nad Indonezją, nad tymi tragediami. Nie dziwmy się, że na tym świecie jest tragicznie. Nie dziwmy się, że są gwałty, są morderstwa, są rozwody. Nie dziwmy się, że jest wykorzystanie, że jest niesprawiedliwość, że władze wykorzystują swoją pozycję, żeby gnębić naród. Nie dziwmy się, jeżeli mamy rzeczywisty obraz rzeczywistości tego świata, to powinno nas nie dziwić. To nie powinno nas dziwić, że jesteśmy czasami chorzy, że ludzie, których znamy, wierzący ludzie umierają. To nie powinno nas dziwić, jeżeli patrzymy na rzeczywistość Bożymi oczyma. Nie powinno nas dziwić, że jeżeli idziemy za Bogiem, będziemy prześladowani, będziemy poczuć presję, krytykę. Będziemy mieli w swoich myślach chęć zemsty, chęć osądzania innych, brak przebaczenia innych. To nie powinno nas dziwić, jeżeli patrzymy na naszą rzeczywistość perspektywą Bożą. Więc wydaje mi się, że Pawłowi o to chodzi tu na początku tego rozdziału, o to, że mamy spróbować, chociaż jesteśmy tylko ludźmi, mamy spróbować patrzeć na rzeczywistość tak, jak Bóg patrzy na to, włączyć Boga w tej całej sytuacji i zrozumieć to inaczej. I wtedy mam nadzieję, że to wpłynie na nasze zachowanie, że zaczynamy pokazać miłość tam, gdzie nie potrafiliśmy pokazać miłości, że zaczynamy przebaczyć ludzi, którzy nas krzywdzili. Wtedy wcale nam się nie chciało przebaczyć, wrócić do pojednania z nimi. Że możemy doświadczać radość, pełnię radości, pomimo to, że jesteśmy śmiertelnie chorzy. Że coś tam, że wczoraj mieliśmy straszne wiadomości. Pomimo to mogę mieć pełni radości w obliczu śmierci, tragedii. Że mogę mieć pokój nawet wtedy, jak słyszę bardzo złe wiadomości. Nie muszę być w depresji i pełno obaw. Że mogę mieć wytrwałość i cierpliwość, kiedy nasze dzieci nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli. I wydaje nam się, że to jest beznadziejny przypadek. Że możemy wtedy patrzeć z perspektywy Bożej na tą sytuację, na tego człowieka. I inaczej potem odczuwamy tą rzeczywistość. I możemy potem mieć życie pełnym miłości, radości, pokoju i wolności. Przejdźmy dalej. Krzysztof.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne we waszych członkach. Rozpuśćcie nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli, a teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami.
Okej, okay, zobaczymy w dzisiejszym kościele, tak mi się wydaje, jak bywam w różnych wspólnotach, różne akcenty. I w tej sprawie to widzę dwa skrajne podejście. Jedno podejście to jest zwycięstwo. Zwyciężyliśmy w Jezusie. Mamy pełną moc Ducha Świętego w sobie, więc zwycięstwo jest nasze. To jest akcentowane w pewnych wspólnotach. W drugich wspólnotach jest akcentowany grzech. Jesteśmy grzesznikami. Mamy walkę. I właściwie to ten grzech we mnie to jest tak potężny, tak wrodzony we mnie, że może nas doprowadzić do depresji. Wydaje mi się, że i to ma rację bytu. I w Kolosan 3 rozdział mamy i to. I on zaczyna od tego drugiego, od grzechu, który jest w nas. Teraz w różnych wspólnotach rozszerza się nauczanie w dzisiejszych czasach, że już nie jesteśmy grzesznikami. Mamy zwycięstwo w Chrystusie. Teraz mamy naturę nie Adama, tylko Chrystusa. Zwyciężyliśmy nad tym wszystkim. Mamy moc Ducha Świętego, żeby prowadzić święte życie tu i teraz. Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak w tych wersetach. Że mamy tu opis wierzącego człowieka, który przeżył narodzenia na nowo. Jest oświecony, zamieszkał w nim Duch Święty. Pamiętajmy, do kogo mowa. I on mówi samymi tu nakazami. Uśmiercajcie, zaczyna. Uśmiercajcie to, co jest zło w tobie, w was. Więc on uznaje nie tylko tu, w Rzymian też, w Galacjan też, w różnych listach, że zło nadal jest w nas. Musimy uśmiercać to, musimy zwalczyć. Usprawiedliwienie jest nam dane, mówiąc słowami teologicznymi. Usprawiedliwienie jest nam dane przez łaskę Boga. Bóg usprawiedliwił, Bóg dał nam wiarę. To nie nasza zasługa. Natomiast proces, w tym momencie jesteśmy, otrzymujemy Ducha Świętego, jesteśmy żywy duchowo. Natomiast proces uświęcenia jest uświęcanie się, jest procesem. I wydaje mi się, że i w tym procesie mamy do czynienia z całą tą listę tu, którą widzimy. Mamy w sobie gniew. Mamy w sobie chęć zemsty. Niestety mamy. Chcielibyśmy nie mieć i chodzi o to, żebyśmy wzrastali w kierunku obrazu Chrystusa. Ale ten grzech jeszcze ciąży w nas. Chce nas złapać, chce nas kontrolować i dominować. Tak mi się wydaje. Jest to część tego dobrego boju, o którym Paweł pisze do Tymoteusza. Że ma wojować o pobożność w sobie, w swojej wierze, w swoim zachowaniu, w swojej mowie, w swojej miłości, w swojej czystości. To jest walka, on ma toczyć tą walkę w sobie. Więc my mamy, wydaje mi się, Duch Święty wchodzi do nas, zamieszkuje w nas i przemienia nas. I to jest bieżące przemiana, która doprowadzi nas do obrazu Chrystusa. I nad tym musimy się skupić, musimy walczyć, musimy wygrać. I mamy Ducha Świętego, Więc zwycięstwo jest możliwe. I wydaje mi się, jak rozmawiam z ludźmi, którzy się nie zgadzają z takim czymś, czasami oni słyszą taki argument. No wiesz, ja byłem alkoholikiem, ja byłem narkomanem, spałem tam z dziewczynami, prowadziłem straszne życie. To mi odeszło od razu. Nawróciłem się, Bóg to zabrał. I myślę, chwała Bogu. Ale może jeszcze w tobie siedzi grzech, o którym w ogóle nie jesteś świadom. Może ten grzech jest w twoich motywacjach, w twojej postawie, w twoim nastawieniu, w swoich celach, w twoich wartościach, w twoich myślach, w zamiarach twoich. I Duch Święty jest po to, żeby wyświetlić to. Więc jeżeli sprzątamy kuchnię, jeżeli ja sprzątam kuchnię, to sprzątam blat. Żona prosi mnie, no sprzątaj tam. Dobra, to błyszczy na powierzchni. Rzucam wszystko, byle gdzie. A żona przychodzi, patrzy w szufladzie i mówi, brudno to jest. Miałeś sprzątać. Tak samo w łazience. Nie? Tak, masz, Jarku? Wygląda na to, że jest coś tu, żona na ten temat wie. Możemy sprzątać na poziomie, no to już nie jestem pijany co soboty wieczorem. Już nie biorę tych narkotyków. Blat kuchenny mam teraz czysto. Wszystko jest gdzieś tam rozrzucone. Albo mogę sprzątać gruntownie. I jeżeli nie sprzątam gruntownie, prędzej czy później, to zacznie śmierdzić. Zacznie problem. Więc od czasu do czasu trzeba zrobić gruntowne sprzątanie kuchni, łazienki i tak dalej. Jestem Anglikiem i zawsze będę Anglikiem. Myślę jak Anglik, reaguję jak Anglik. Mam pewne cechy, które są angielskie. Natomiast 30 parę lat temu wyjechałem ze swojego kraju. Więc teraz Anglicy by nie powiedzieli, że jestem Anglikiem. Chociażby poznali po pewnych znakach. Zmieniam się. Dlaczego? Dlatego, że mam styczność z innymi wartościami, z innym stylem życia, z innym wyobrażeniem normalności, całkiem innym stylem życia. I to mnie zmienia sukcesywnie. I po 30 latach już nie jestem takim Anglikiem. Nie jestem tak przywiązany do tej kultury, do tego sposobu myślenia. Ale nadal mam w sobie to, że jestem Anglikiem. W Rzymian Paweł argumentuje, że mamy pierwsze owoce ducha. Rzymian 8:23. I tęsknimy się za odkupienie swojego ciała. Nie powiem, że Bóg nie jest w stanie nas uzdrawiać. Wiem, że tak się dzieje. Natomiast w końcu wszyscy umrzemy. To jak można powiedzieć, że Bóg nie chce, żebyśmy chorowali? Wszyscy umrzemy. Jeżeli my mamy świętą naturę teraz, Chrystusową, dlaczego nasze dzieci są grzesznikami? Jeżeli się urodzili po naszym nawróceniu. Oni nadal mają ten grzech w sobie. Ta natura jest ich. Więc wydaje mi się, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, co mamy, to są pierwsze owoce. Pełni mamy w Chrystusie, natomiast jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, to są pierwsze owoce. Bóg może uzdrowić, ale Bóg nie musi uzdrowić. Możemy umrzeć i kiedyś umrzemy, nawet jaką parę razy nas uzdrowi. Prędzej czy później, dlatego że jesteśmy śmiertelnikami, nasze ciało umrze. I tęsknimy się za to odkupienie, za to, co jest dopiero w niebiosach. Więc Tymoteusz, Kolosjanie musieli toczyć walkę z członkami ich ciała, z myślami, ze sercem, z wolą, z takim samolubstwem, który nie widzi problemów w kuchni i w łazience. Który musi zacząć zauważyć, że coś jest nie tak. Bo nie wiedziałem, że nie jest tak. Może nawet potrzebuję żony, żeby powiedzieć mi, to nie jest tak, jak powinno być. I zaczynam potem myśleć inaczej. A tak, zgoda. I potem zaczynam dalej myśleć, nie tylko, że obserwuję, ale że coś robię. Żeby żona była zadowolona. Żeby kochać ją. Pokazać miłość jej przez to, że zastosuje jej polecenia. To jest dla mnie walka. To jest coś, co muszę nad tym pracować. I będzie przemiana. A ta przemiana przychodzi stopniowo. Idziemy dalej. Cieszę.
A przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszyscy we wszystkich jest, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
Więc zaczynamy mieć inną tożsamość. Nie jesteśmy już Anglikami czy Polakami. Zaczynamy mieć tą kulturę, te zwyczaje, ten sposób bycia, sposób myślenia, sposób zachowania niebieskie. Czy jesteśmy Polakami, Ukraińcami, Anglikami, mamy coś wspólnego i nawet przybliżamy się do siebie. I w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem bliżej tym ludziom w innych narodach, z innych narodów, niż ludziom w moim narodzie. Dlatego, że mamy wspólną mentalność, wspólne zdążenie, wspólne cele, wspólne wartości. On nawet tu wspomina o Scytach, to musiałem zbadać, kto to są Scyty, nie wiem, czy ktoś wie, ale to są mieszkańcy centralno-Eurazji, więc dzisiejszej Mongolii, Kazachstanu, dalekie strony. Przypuszczam, że on myślał, no to najdalsze narody na wschodzie. Stajemy się jedni. Już nie jesteśmy tacy zachodniacy i ludzie ze wschodu. Jesteśmy obywatelami niebieskiego królestwa. Idziemy dalej.
Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jakby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to, żeś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Zobaczycie, ile jest tu nakazów, ile my mamy robić. Możecie sami popatrzeć, wybaczyć, obleczcie się, znosić, bądźcie wdzięczni. Działajcie słowem lub czynem. To są oczekiwania Pawła wobec Kolosów. To tak jak mieliśmy 5-9, to byli te negatywne rzeczy, że mamy rezygnować, zdjąć te ubrania grzeszne. Teraz mamy ubrać się w pozytywy, to co pozytywne, pozytywne zwyczaje, pozytywny styl życia. Mamy być ludźmi miłości, mamy być ludźmi wdzięcznymi, mamy być ludźmi pokoju, mamy być ludźmi mądrości, mamy śpiewać hymny dla Jezusa. Mamy robić wszystko w imieniu, czyli w charakterze Jezusa, według Jego wartości. I 16 werset, jak to zrobić? Niech Słowo mieszka w was w bogaty sposób. My mieszkaliśmy, nie wiem, czy myśleliście o tym, co to znaczy, żeby mieszkał w pokoju w was. My mieliśmy w naszym życiu wiele osób, którzy mieszkali z nami. I musieliśmy dojść do pewnego ładu, jak żyć w pokoju z każdym z nich. Brać pod uwagę, co oni preferują, jak oni żyją. I dostosować się do tego, żebyśmy żyli w zgodzie. Więc mamy tak żyć, żeby Słowo Boże, żeby Duch Święty zamieszkali w pokoju w naszym ciele, w naszym umyśle. Żeby żyć tak, jak oni by chcieli, żebyśmy żyli. Nie w konfrontacji do nich, biorąc ich pod uwagę, żeby Duch Święty mógł spokojnie w nas pobyć. Taki ma być nasz kierunek, żeby On zadomowił się w nas w spokojny sposób, żeby Słowo Boże zamieszkał w nas też w taki spokojowy sposób, dlatego że nie kłóci się z tym, jak my żyjemy, jak my myślimy, jakie cele sobie stawiamy, jakie mamy wartości. Można by było dużo o tym powiedzieć, ale chciałbym dążyć do końca tymi słowami ostatnimi.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Więc zaczęliśmy, Paweł zaczął ten rozdział tym, że mamy myśleć tam w Boży sposób, w niebieski sposób, inny sposób niż praktykowaliśmy wcześniej. Mamy zdjąć to, co jest od nas, to, co jest stare, to, co jest grzeszne i mamy przebrać to, co jest Boże, niebieskie i wieczne. I jeżeli zaczynamy tak żyć, jak to w praktyce wychodzi? I on zaczyna tu od bardzo praktycznych wskazówek. I wiem, że w kościołach mamy wiele nauczania na temat, jak być fajnym mężem i ojcem i matką i żoną i tak dalej. To nie zamierzam o takich rzeczach mówić, ale chciałbym dwa punkty toczyć w tym fragmencie i potem kończę. Nie mamy w Nowym Testamencie kodeks reguł, praw, tak jak w Starym Testamencie, tak jak w tej chwili mamy coraz więcej tych praw, regulaminów w naszych społeczeństwach ateistycznych. W Nowym Testamencie nie mamy takiego podejścia, że mnożymy reguły, mnożymy byty. I mamy reguły, które na przykład teraz jako przykład uporządkują to, jak będzie, jak podzielimy majątek, jeżeli będzie rozwód. No i mamy teraz swoje umowy, które podpisujemy i tak dalej. Społeczeństwo w ten sposób, bez Boga, próbuje uregulować życie regułami. Natomiast Nowy Testament reguluje życie zmianą serca, zmianą woli, zmianą rozumu. I mamy tu takie podejście. Musimy zmienić swoją naturalną naturę, naturalne zwyczaje, to, co do czego się przyzwyczailiśmy. To musimy zmienić. I on tu zaczyna od bardzo prostej dziedziny, może najtrudniejszej, ale jednak prostej dziedziny, jaka jest rodzina. I w każdym przypadku tu, jak mówi o żonach, o mężach, o dzieciach, o ojcach, on przytoczy temat, co jest dla nich trudne, to będzie dla nich do odebrania, żeby się oddalili. I zaczyna od żon. Jaki jest problem żon tu? No pytanie dla was żon. Nie? Czy twój mąż zawsze robi dobrze? Czy twój mąż zawsze podejmuje mądre decyzje? Czy możesz zaufać mu, że na pewno on wie, co robi? Czy masz kiedyś chęć, żeby robić dla niego? Żeby go poprawić? Żeby go prowadzić? Żeby kłócić się? Żeby walczyć o kontrolę? Czy jest to kiedykolwiek problem dla ciebie, jako żona Maciejka? Bywa, tak? Bywa. No, nie jest to łatwo, ale to jest konkret, żeby myśleć, jak Bóg patrzy na nasz związek, jak Bóg patrzy na mój obowiązek. I tym bardziej macie problem w dzisiejszej kulturze feministycznej, czy walczącej o swoich praw, żeby brać pod uwagę takie podejście, które tu jest bardzo prosto, paroma słowami wyjaśnione. To nie zamierzam się wgłębić w to, ale wydaje mi się, że to jest bardzo rzeczywista walka. To jest ta walka. Jeżeli uważamy, że nie mamy walki z grzechem, z tym, żeby żyć po Bożemu, no to zacznijmy w domu. Zacznijmy w takich relacjach. Ja pamiętam jednego, słyszałem jednego gwiazda, który jest zwolennikiem tego, że grzech, właściwie nie ma grzechu, nie jesteśmy już grzesznikami, jeżeli jesteśmy wierzącymi uczniami Jezusa. I on twierdził, że już nie pamiętał, kiedy ostatnio grzeszył. I moja reakcja na to była, no ciekawe, co jego żona na to by powiedziała. Ale on to mówił, to bardzo, to na YouTubie można to oglądać, jako no, bardzo normalna, zwycięska rzecz w jego życiu. Popatrzcie na mnie, ja nie grzeszyłem, odkąd pamiętam. Nie musicie grzeszyć, podtekst. Nie pozwalajcie sobie na to, bo ja zwyciężyłem. Zacznijmy od tych najtrudniejszych momentów, żony i mężowie. Mężowie, nie macie kochać, macie troszczyć się o żonę tak jak powinieneś. Nie powinieneś być irytowany nią, sfrustrowany nią. Bywa tak, że jesteśmy mężowie sfrustrowani, irytowani swoimi żonami. Nie mamy tak zrobić. Mamy to zwalczyć, żeby nie być, myśleć źle o nich. Pomimo ich wad, pomimo to, że nie są bez grzechu. I mamy dzieci. Czy znamy dzieci, którzy mają problem z tym, żeby być posłuszny swoim rodzicom? Wierzące dzieci chodzą do kościoła, do szkółki niedzielnej. Oddali życie Jezusowi, ale mają problem, żeby być posłuszny wobec swoich rodziców. Znamy takich? Chyba znamy. Samo życie. Jak można powiedzieć im, słuchajcie dzieci, już nie jesteście grzesznikami? I ojcowie, żebyście nie rozdrażnili swoich dzieci, żebyście nie trzymali tak mocno kontrolę, żebyś nie krytykował ich, żądał od nich to, co jest ciągle poza zasięgiem dla nich, wymagał od nich, ciągle niedosyt. Ciągle ten syn nie może robić tak dobrze, jak ja robię. Dobrze, ciągle ten syn nie zastosuje tego, co ja mu powiedziałem od dzieciństwa. Ciągle powtarza te same błędy. Ciągle nie jest taki, jak powinien być. Czy bywa tak, że myślimy jako rodzice, i to słowo ojcowie może odnosić się do rodziców, może nie tylko do ojców. Czy to bywa w naszych myślach wobec własnych dzieci? Więc mamy tu wyzwanie. Nie musimy daleko szukać, żeby zacząć przemieniać nasz umysł i przemieniać nasz styl życia, żeby żyć w miłości, w radości, w pokoju i wolności. Zachęcam nas, żebyśmy wrócili do domu i zaczęli od kuchni. Amen.